Szanowni Państwo, to już teraz całkiem oficjalnie rozpoczynam naszą uroczystość. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. To będzie taki moment, w którym myślę, że wszyscy się nakarmimy dobrą energią. A uroczystość ta ma służyć temu, żeby ta piękna sala, w której się Państwo znajdują, miała od dzisiejszego dnia i właściwie już od za chwili imię Henryka Wójca, czyli osoby, która była niesamowitym społecznikiem, położyła podwaliny i pod demokrację, i pod społeczeństwo obywatelskie, i którą wielu z Państwa po prostu po ludzku bardzo ceniło, lubiło i pewnie nazywało się, czy nazywa się nadal jego przyjaciółmi. Witam bardzo serdecznie marszałka Sejmu, Szymona Hołownię, który właśnie do nas dotarł. Witam, panie marszałku. Witam wicemarszałka Senatu Macieja Żywno. Witam ministra obrony, ministra sprawiedliwości pana Adama Bodnara. Witam serdecznie. Ministra obrony demokracji, tak. Witam parlamentarzystów. Witam także szefów Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu. Przede wszystkim najbardziej, z największą serdecznością witam żonę Henryka Wójca, panią Ludwikę Wujec. Witam także pozostałych członków rodziny pana Henryka Wójca. Witam także przyjaciół, wszystkich zgromadzonych tutaj, wszystkich tych, którzy po prostu chcieli dzisiaj z nami spędzić czas. Inicjatywa, by ta sala nazywała się właśnie Salą Henryka Wójca, wyszła ze strony organizacji społecznej, bo organizacje społeczne właśnie wpadły na to, że tak jak sam Henryk Wójec był tym łącznikiem, to tak ta sala może być łącznikiem między władzą, którą on też w pewnym momencie oczywiście sam reprezentował, a obywatelami. Do tej sali państwo w większości weszli pewnie z ulicy i to też jest sens właśnie wyznaczenia tej sali. Nie musimy przechodzić przez budynki parlamentu, nie musimy przechodzić przez biuro przepustek. Możemy do tej sali po prostu wejść z ulicy. I to jest sala, która mam nadzieję będzie służyć dialogowi, rozpowszechnianiu dobrych idei i po prostu wspólnej pracy i łączeniu ze społeczeństwem. A teraz już oddam głos. Za chwilkę oddam głos, ale jeszcze poproszę Państwa o zobaczenie wspólnie króciutkiego filmu, w którym wystąpi bohater naszego dzisiejszego dnia. Bardzo proszę.
Dobrze. Jeżeli podejmujesz jakieś działanie, dobre, w tym, że coś chcesz dobrego zrobić, na początek musi być to bardzo ważne, a potem, niezależnie od tego, jak ci to wychodzi, jesteś wytrwały, to osiągniesz więcej, niż sobie marzyłeś.
Pamięta pan, jaka wiosna była wtedy?
Wiosna? Nie wiem, czy była w ogóle wiosna. Nie pamiętam wiosny. Wiosna to była wtedy, kiedy przyszły meldunki, że nagle to się okazuje, że wszędzie wygrywamy. To była jakaś nagroda za ten czas. Powiem to tak, że jestem szczęśliwy, że w którymś momencie żeśmy zareagowali, że chcieliśmy to zrobić, nie wiedząc, czym to się skończy, ale żeśmy zareagowali, że nam się tak to przytrafiło, że z tego coś wyszło. Sam musisz wziąć los w swoje ręce.
A teraz poproszę o zabranie głosu marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Bardzo proszę, panie marszałku.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, panie marszałku, panie ministrze obrony, nas przed bezprawiem. To jest ciekawy komentarz do doniesień związanych z rekonstrukcją rządu. Zdaje się, że nasze organy wiedzą więcej niż nie jeden polityk jeszcze. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z Wami tutaj w ważnym momencie dla Sejmu Rzeczpospolitej, bo to jest ważny w sposób symboliczny moment. Bardzo się cieszę z obecności pani Ludwiki Wujec, Pawła Wójca, Kasi, Mai. Kuba też jest? Nie ma. A więc w pracy. Mogłem napisać zwolnienie. Nie wiem, czy było honorowane, ale można by było powalczyć. Czyli rodziny pana Henryka Wójca, z którym ja osobiście nie miałem okazji zetknąć się w swojej działalności. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że on odcisnął swoją działalnością ślad w życiorysach, w opowieściach, w pamięci tylu ludzi, których ja spotkałem na swojej drodze, że czuję, jakby był osobą rzeczywiście bardzo mi bliską. Kiedy ostatnio widziałem się z panią Ludwiką Wujec, otrzymałem książkę, zbiór felietonów, które Henryk Wujec pisał do pisma, które ukazywało się w jego rodzinnych stronach. I muszę powiedzieć, że jako sam felietonista niekiedyś z zawodu i człowiek, który dziennikarstwem długo się parał i działalnością społeczną przed polityką też trochę próbował się zajmować, odnajdywałem w tym, co czytałem, ten idealizm cały, który przenika tę postać. Ale ten idealizm połączony był, i to też było widać w tych tekstach, ale też przecież w całej działalności, z czymś, o czym przed chwilą Henryk Wujec mówił na tym krótkim filmie, z wytrwałością. Bo to bardzo często jest tak, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że mamy albo jedno, albo drugie. Że mamy idealizm albo wytrwałość. Idealiści nie mają czasem cierpliwości, bo irytuje ich to, że cała reszta świata opiera się na innych wartościach i ma inne ideały, jeżeli w ogóle jakieś ma. A ci, którzy ideałów nie mają, są bardzo często chorobliwie wytrwali. Cały sekret postaci Henryka Wujca polega na tym, że udało mu się, takie ja mam przynajmniej wrażenie, połączyć te dwie rzeczywistości w skutecznym działaniu. Zobaczcie państwo, że to jest postać, która, tak, był posłem. Pracował w bardzo wielu różnych instytucjach rządowych, ale nie zajmował najwyższych stanowisk, najbardziej eksponowanych w państwie. Mimo to, ilu ludzi wspominamy z taką pamięcią, tych działających w obszarze pracy na rzecz innych, ilu darzymy taką estymą, imionami ilu nazywamy sale w parlamentach spośród tych, którzy takie wysokie funkcje pełnili. On ich wyprzedził. On ich wyprzedził w myśleniu nie tylko o państwie, ale też w czymś, w czym był niedoścignionym w mojej ocenie mistrzem, czyli w zachowaniu człowieczeństwa w działalności politycznej. Nie, z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to nie słyszałem jeszcze, żeby powiedział mi albo potwierdził, albo dał jakiś przykład, że Henryk Wujec potrafił kogoś nienawidzić. Albo pogardzać kimś w sposób aktywny, czynny. Jasne, każdy z nas ma czasem emocje i to jest absolutnie zrozumiałe. On, zdaje się, też nie był od nich wolny. Natomiast mam wrażenie, że to jest człowiek, być może pani Ludwika to potwierdzi, może nie, któremu organicznie obca była nienawiść. To jest rzecz, która staje się deficytowym towarem dzisiaj na naszym publicznym rynku. To jest miejsce, Sejm Rzeczpospolitej, w którym cały czas ściera się to napięcie, o którym pewnie będzie mówił kwieciście, jak zwykle mądrze, Kuba Wygnański, czyli starcie Agory z Areną. Załatwiania wspólnych spraw z show, w które bardzo często dzisiejsza polityka się zmienia. I w takim miejscu, jeżeli nie zachowasz idealizmu i tej wytrwałości, o której już była mowa, ale połączonych ze sobą, współistniejących, wierzących, że jednak w polityce jest tak, że ileś zakrętów sprawia, jeżeli je pokonasz, że przychodzi to okno. Wreszcie na to, co dobre, na to, co prawe, bo ludzie prędzej czy później zmęczą się chłamem. I to się przesili. I my możemy mieć kłopot w tym, że uczestniczymy akurat w tej albo innej fazie tego cyklu. Ale to się przesili, dlatego że ludzie w końcu znudzą się i zmęczą tym, co jałowe i puste. I zaczną chcieć czegoś innego, tylko trzeba doczekać do tego momentu. Trzeba wytrwać do niego z tymi ideałami. Trzeba być gotowym na to, że to jest maraton, a nie sprint. Co jest bardzo trudne w świecie, w którym wszystko zmienia się w sprint. Bardzo szybko chcemy dostawać informacje, przetwarzać je, podejmować decyzje i zaraz biec do następnych wyzwań. Taki mamy świat, z tym się nie da dyskutować. Chcę powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego, że ta sala i że Prezydium Sejmu się z tym zgodziło, będzie nosiła to imię, bo to będzie taka kotwica w tym gmachu. Kotwica idealizmu i wytrwałości. Kotwica normalności. Kotwica myślenia jednak o tym, po co w ogóle cały ten gmach jest. Ja muszę wam powiedzieć, posłem jestem po raz pierwszy, nie wiem czy ostatni, zobaczymy, Natomiast kiedy wiele razy mieszkając tu w Warszawie przechodziłem koło tego budynku, zawsze fascynowała mnie jego amfiteatralna konstrukcja, ta architektura amfiteatralna. To jest miejsce, w którym jest teatr. To jest miejsce, w którym jest arena, w której gladiatorzy walczą ze sobą, żeby pokazać światu, że jeden jest fajniejszy, a drugi jest mniej fajny. I to zawsze będzie. Ale muszą być takie miejsca, jak to, jak ta sala, która tym, co będzie przy jej wyjściu, będzie przypominać, po co tak naprawdę, ale w takim najgłębszym sensie, to miejsce przy ulicy Wiejskiej w Polsce jest. Ona jest po to, i to znowu kolejna myśl, którą pożyczam od Kuby Wygnańskiego, ale od Kuby Wygnańskiego pożyczyłem już w życiu tyle myśli, że mam nadzieję, że wystawi mi na to jakieś carte blanche, jeśli chodzi o dalszą działalność rabunkową w tym zakresie, ale że to będzie to miejsce, o czym już wspomniała też pani dyrektor Karpa-Świderek, które będzie pewnego rodzaju portalem, będzie pewnego rodzaju miejscem spotkania, będzie śluzą, będzie miejscem, w którym łączą się ze sobą dwa światy. Świat polityki, w którym stanowimy prawo i zasady, które mają obowiązywać wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, i ulica Wiejska, z której można wejść do tej sali i wypowiedzieć to, co myślą ludzie. Społeczeństwo obywatelskie z polityką. To jest za rzadko, że one spotykają się ze sobą i to w dość trudnej, patologicznej czasami, wyzywającej, zbyt intensywnej formie, jaką jest kampania wyborcza raz na 4 lata. My potrzebujemy tych spotkań dużo częściej niż raz na 4 lata. My potrzebujemy miejsca, gdzie będziemy mogli usłyszeć się nawzajem. Mam nadzieję, że ta sala będzie miejscem wysłuchań obywatelskich, że będzie miejscem, w którym będą kiełkowały panele obywatelskie. Wszystkie te mechanizmy partycypacji, które chcemy tutaj w tym Sejmie, w tej kadencji zacząć wreszcie praktycznie stosować i się do tego przygotowujemy. Że będzie symbolem tego, nad czym w Sejmie pracujemy już od kilku miesięcy, z czego ja się bardzo cieszę, postępującej otwartości tego miejsca. To nie ma być twierdza i nigdy, przynajmniej póki ja tu jestem, twierdzą nie będzie. To nie jest twierdza, w której my się mamy przed czymś bronić albo kogoś z niej atakować. To jest miejsce, które otworzyliśmy odbarierkowując, że ukuje taki neologizm. To jest miejsce, które uwolniliśmy dla wycieczek indywidualnych. Słuchajcie, my teraz mamy kolejki tutaj na wycieczki na kilka miesięcy do przodu. Nie jesteśmy w stanie szpilki wcisnąć. Każdy chce przyjść zobaczyć, jak jest w Sejmie. Mamy na dniu babci i dziadka, kiedyś ją wam pokażę, jak zapraszam na kawę do siebie, przyjdziecie, zobaczycie, księgę życzeń. Zrobiliśmy dzień babci i dziadka. Przyjechało kilka tysięcy ludzi ze Świnoujścia, z Jarosławia, z różnych stron Polski, po to, żeby pokazać wnukom Sejm i wpisać się do księgi z życzeniami od dziadków dla wnucząt. To jest najbardziej wzruszająca rzecz, jaką widział gabinet marszałka Sejmu od bardzo, bardzo długiego czasu. Kochani, życzymy wam pięknej Polski. Kochane moje wnuczki, walczyliśmy o to, żeby była wolna i teraz ją mamy. Samo dobro, samo piękno, sama czystość dobrych życzeń oparta o to, o co powinna być oparta polityka. Czyli o relacje między ludźmi. O to, o czym ja zawsze powtarzam, o perspektywę pokolenia, nie kadencji. Henryk Wujec będzie świetnym patronem tej sali. Postaramy się zrobić wszystko, żeby to miejsce było, tak jak powiedziałem, miejscem spotkania. Obywateli z polityką, polityki z obywatelami, tak żebyśmy wszyscy stale pamiętali, że jesteśmy dokładnie tym samym. Jesteśmy polskim społeczeństwem, jesteśmy polskim narodem, jesteśmy dokładnie tacy sami, niezależnie od funkcji, jakie chwilowo przychodzi nam pełnić. Te sale, to już ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to nie jest tylko tak, że nazywamy te sale i to będzie wisiało i każdy będzie tam chodził i to sobie w jakiś sposób pomijał. Jednak mówi się w Sejmie o tym, że ta sala jest imienia tego, że sala jest imienia tego, to nazwisko wraca. To zaczyna znowu pracować, to zaczyna żyć. To znowu jest obecne w oficjalnych komunikatach Sejmu. Zebranie tej komisji w sali imienia Henryka Wójca. Spotkanie takie i takie w tej sali. To będzie żyło. Jego imię, jego praca, którą wykonał, zostanie tutaj już na stałe, w tym miejscu, które czasami tak bardzo potrzebuje kompasu i drogowskazu. Jego imię przy tej sali będzie w pewnym sensie biegunem magnetycznym tego Sejmu. Będzie miejscem, na który wszyscy, mam nadzieję, będziemy orientować się, zastanawiając się, co by powiedział Henryk Wujec i co by zrobił. kiedy przyszłoby mu rozwikłać taki albo inny dylemat, albo spotkać ze sobą dwie grupy ludzi mających kompletnie różne poglądy. A w dzisiejszej rzeczywistości spluralizowanej mamy często tak, że tych grup jest 5 i 6, albo 8 naraz. I też trzeba tą sytuacją różnorodności zarządzić. Bardzo Państwu dziękuję, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie na tę uroczystość. Dziękuję rodzinie pana Henryka Wójca za to, że nie tylko jest z nami, ale pobłogosławiła tej idei, żebyśmy tę salę imieniem Henryka Wójca nazwali, i mam nadzieję na jeszcze wiele dobrych rozmów i dzisiaj, i w przyszłości o tym, jak powoli, spokojnie, jak mówi Herb Gdańska, który uwielbiam właśnie za tę frazę, bez zuchwałości, ale i bez lęku, przesuwać świat i to, co wokół nas, na skali pomiędzy złem a dobrem. O 1%, o 2%, o 3%. Pozostając na zawsze idealistą w sercu i kimś piekielnie wytrwałym w działaniu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz bardzo się cieszę z Waszej tak licznej obecności.
Bardzo dziękuję, panie marszałku. Poproszę teraz o zabranie głosu panią Ludwikę Wujec.
Dzień dobry Państwu. Ja bardzo przepraszam za to, że z kartki, to jest chyba pierwszy raz, ale jestem tak zdenerwowana, że bałam się, że bez kartki sobie nie poradzę. I dlatego napisałam wcześniej i teraz pozwolę sobie przeczytać. Z tym, że panie marszałku, nie należało mi wykradać różnych myśli.
Przepraszam. A wiem, że to może być kara.
Wspominając Kenia, ludzie często mówią o nim, że był skromny. Nie wiem, czy on sam tak o sobie myślał, bo nie miał na to czasu. Najważniejsza była praca. Nagrody przyjmował z radością, ale i z zawstydzeniem, bo pomników nie oczekiwał. Bo ważne było nie to, co będzie, co ludzie o nim myślą, ale to, co on naprawdę zrobi. Pomoc tym, którzy są w potrzebie. Rozmowa. Negocjacje, które pozwolą oddzielić dobro od zła. Sądzę, że do takich negocjacji zaliczał właśnie te okrągłostołowe. Sejm Rzeczypospolitej, który był ich wynikiem, stał się dla Henia miejscem, w którym dzieje wykluwają się najważniejsze dla narodu. Tu się tworzy historia. Fundusz Obywatelski jest inicjatorem nadania tej sali imienia Henia. Serdecznie za tę inicjatywę dziękuję. Dziękuję Prezydium Sejmu, że tę inicjatywę zaakceptowała. Działacze funduszu i ja mamy nadzieję, że ta sala stanie się w sposób regularny przestrzenią spotkań przedstawicieli i przedstawicielek społeczeństwa obywatelskiego, wypracowywania wspólnych rozwiązań. Myślę, że taki sposób uhonorowania pamięci Henia bardzo by go ucieszył, a ja dziękuję za to z całego serca. Jestem za Heniem, choć nieskromnie dumna.
Bardzo dziękuję pani Ludwiko. Bardzo dziękuję. A teraz poproszę na scenę Jakuba Wygnańskiego z Fundacji Stocznia, który już został zresztą przez marszałka wymieniony. Dzisiaj w Rzeczpospolitej czytam o tym, jaki, Jakubie, miałeś stosunek też do Henryka Wójca. Przyjaciel, mistrz, szef. I jeszcze mówiłeś, że z dumą nosiłeś za panem Henrykiem Wójcem teczki, tak, więc pewnie nosiłem, do tego nosiłem. Też będzie okazja nawiązać. Bardzo
pan,
proszę.
Pan ma już długopis do notowania?
Już.
No właśnie, bo to się, jak, żeby nic nie umknęła, a część muszę pominąć. Szanowni państwo, ja też rzadko mówię z papieru, ale po prostu to mnie przerasta, więc jeszcze poprosiłem o podstawkę, żeby mi się ręce nie trzęsły. Czuję się niezwykle wyróżniony tym, że mogę być wśród państwa i jest tu tyle osób, które bardziej ode mnie zasługują na to, żeby zabierać głos. Jestem tu po znajomości, krótko mówiąc, ale tak jak większość państwa jesteście po znajomości, nie wiem jak z przyjaźnią, bo to było więcej, po przyjaźności jesteśmy tutaj, tak myślę, po przyjaźni można powiedzieć. Więc zrobiłem sobie taki durszlak, ale on i tak zajmie pewnie około 10 minut, może być. Tak. I tak, zacznę od słowa, wierzę, że ta sala to nie koniec wysiłku na rzecz upamiętnienia Henryka, to może początek. I chciałem tutaj przyszpilić różne osoby, które podejmują w tej sprawie decyzje, ale wydaje mi się, że to jest zbędne, bo one zostały właśnie wypowiedziane. Ale na pewno chcemy tu wracać. Pan marszałek może tego nie wie, ale właśnie nieroztropnie, chociaż to już mi się wszystko łamie w związku z tym, co pan powiedział, dopuścił do tego miejsca nie tylko moje, ale całego środowiska postanowienia i pragnienia, żeby to miejsce było swoistym miejscem spotkania różnych środowisk, a może nawet różnych światów. Pan marszałek może się tego nie spodziewał, a może właśnie na to liczył. Trzeba się spieszyć, żeby pokazać, że posiadanie takiego miejsca, sfery zdemilitaryzowanej, azylu do rozmowy ma w ogóle sens i przynosi dobro. I do tego ten patron bardzo dobrze się nadaje, bo on łączył rzeczywiście światy. Wiele osób o tym mówiło. Łączy też świat, myślałem przez chwilę, z tym muralem i marmurem. Gra słów, ale że coś takiego jest. Kto z będących tu polityków nie chciałby doczekać tego, że jednocześnie ma salę w Sejmie i mural na mieście? Jeśli możemy powiedzieć, że istnieje coś, co jest takim, jakimś takim niedopowiedzianym marzeniem, to bycie upamiętnionym przez obydwa te światy, wydaje mi się, że do takich należy. Jest niedużo w Warszawie, jest jeszcze Jacek Kureń, Jan Lityński, no ale to jest ważne, że taka rzecz się zdarzyła. Henryk łączył, no w naszych sprawach tych takich NGO-sowskich, obywatelskich, myślę, że przypominał trochę tego świętego od spraw beznadziejnych, Tadeusza Judę, bo w różnych sprawach myśmy się do niego zwracali, bo wydawało nam się, że on ma klucze do tych różnych instytucji, że potrafi tu wtargnąć i czegoś się domagać, a to nie były drobiazgi. Dostęp do informacji publicznej, dialog społeczny i obywatelski, ustawa o stowarzyszeniach, ogólnie pojęta obrona praw człowieka, ekonomia społeczna, demokracja lokalna, ochrona pamięci i wiele innych spraw. I wiele z nich to są gry niedokończone. I myślę, że to nie jest laudacja tak naprawdę. To jest rodzaj domyślanego, jakby to powiedzieć, odczytywania testamentu Henryka. To jest dosyć nieskromne, ale myślę, że tak jak tutaj jesteśmy, to tak chyba też o tym myślimy. To być może zresztą wymaga jakichś nowych instytucji, to już jest na pograniczu politycznej bezczelności marzyć o tym, że być może komisja, może podkomisja, ale że w ogóle w polskim parlamentaryzmie i rządzeniu potrzebna jest jakaś instytucja, która wskrośnie dba o demokrację, bo w międzyczasie okazaliśmy się, że to nie jest dożywotnio nam dane, że demokracje popełniają samobójstwa, że wymagają wysiłku, że wymaga wysiłku jakość rządzenia i że to działa niejako w poprzek i bardzo bym chciał, żeby jakieś miejsce, jakaś sala, jakiś zwyczaj trwałego namysłu w tej sprawie się pojawił. Teraz jak się przekłada kartki, pan wie, jak to się robi? Jak pan to robi, jak mam... Bo jak zepnę, to mi wypadną.
To pan mi po prostu podaje, ja nie otwieram.
Nie doczytałem jeszcze. Nie wiem, na przykład. No dobrze, to zadedykuję. Najlepiej. Nie chodzi o to, żeby rząd czy parlament abdykował, czy zmniejszył swoją rolę, ale by do tego procesu dopuścić więcej takiego obywatelskiego tlenu. To może być czasami kłopotliwe, jak tlen, który w ogóle dostaje się do reakcji, może mieć bardzo różne skutki, ale jeśli się to dobrze kontroluje, te reakcje, to jest bardzo dobroczynne i ożywcze w najgłębszym sensie tego słowa. Wierzę, że tu jest miejsce na dialog. Ja się czasem bawię słowami dialogos. Po rozłożeniu oznacza wymianę sensów. To jest bardzo ważne. Jest też słowo bardzo podobne do niego, diabolos. One mają podobny rdzeń. Diabolos w oryginalnym sensie greckim oznacza kogoś, kto rozwala i dzieli. to warto sobie zdać sprawę z tego, że słowo diabolos właśnie to oznacza. I że gdyby ktoś, jak w Scribble, wyrzucił te literki, to tylko jedne literki brakuje do tego, żeby jedno zastąpić drugą. Zresztą to jest o nadawanie sensu i ta książka Henryka, o Henryku, Henryka, książka, którą tam państwo widzicie, nazywa się nadawać temu światu sens. I myślę, że to jest to pragnienie, które mamy, to jest to, za czym tęsknimy, to jest jak w tej Dunie ta przyprawa, to coś, co na końcu jest jednak jakoś najważniejsze. I słusznie mówił pan marszałek o tym, że na takie rzeczy czasem trzeba czekać, że najpierw rzeczy muszą się przejeść, żeby zrozumieć, że co innego ma w ogóle wartość i że ta przyprawa, ten sens jest dosyć szczególna i że można go wytwarzać w dialogach, a nie obwieszczać w monologach. Bardzo, bardzo chyba Henryk w to wierzył, że one się ucierają, że to jest coś takiego, co wymaga takiego mieszania. Powód, dla którego o tym mówię, jest związany, ale to zwolnił mnie pan marszałek z tego, że to Fundusz Obywatelski starał się o to miejsce. Zresztą to też jest dla mnie poruszające, bo moment, w którym myśmy podjęli decyzję o nazwaniu funduszu imieniem Henryka Wójca, zdarzył się w dniu jego pogrzebu w sierpniu 2020 roku i od tego czasu staramy się jakoś pomagać. Nie chcę wymienić wszystkich tu osób, które są, które bardzo nam tutaj pomogły, cała nasza kapituła, wiele innych osób i dzięki temu udało nam się wesprzeć dotychczas prawie 250 różnych inicjatyw, które, jak wierzymy, dobrze odczytywałyby intencje pracy i Henryka. Ja szczerze mówiąc, jak żeśmy ten wniosek składali, to bałem się, że nie wiedziałem, czy są jeszcze wolne sale i że są wolne imiona. Powiedziałem, Boże, w jakimś przyziemiu pewnie, ale niech będzie. Jak dowiedziałem się, że to jest ta sala, to naprawdę to jest olbrzymia wdzięczność dla pana marszałka, dla całego prezydium, które podjęło tę decyzję, dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, bo to jest rzeczywiście, powiedziałbym, taka flagowa, widowiskowa sala. Ona jest najbliżej ulicy, jak to jest możliwe. Ona rzeczywiście reprezentuje, może nie kort tenisowy, no ale takie miejsce, które jest blisko innego miejsca, w którym różne ważne rzeczy mogą się wydarzyć i bardzo wierzę, że tak właśnie będzie. I czynię to, jestem prawie w połowie, wybaczcie. Myślę sobie też o tym, bo wiele razy rozmawialiśmy o tym, że to jest symbol i zapowiedź czegoś, co takiego parlamentaryzmu, który nie tylko ja pozwalam sobie nazywać parlamentaryzmem otwartym. I że tam jest oczywiście dużo warunków do spełnienia, żeby on takim się stał, ale tu są na pewno wielkie nadzieje całego naszego środowiska. Dzięki wysiłkom licznych osób, tu także zgromadzonych, rzeczywiście przez chwilę zainteresowanie polityką. Skąd pan to wziął, Arena Agora? No ale tak, rzeczywiście, że ludzie mogą patrzeć toksycznie na różnego rodzaju areny i choć wiedzą, że nic dobrego z tego nie wynika, lubią walkę. Te rzeczy nie tworzą się bez naszego przyzwolenia i bez aktywnego konspirowania z nami przeciwko, znaczy z, właściwie takimi siłami, w których ten rodzaj emocji jest dla nas taki, jakoś nas zasila, jakoś nas nagradza. Ale okazało się, że Agora też może być ciekawa i ta niezwykła widowiskowość i obserwowalność tego, zasięgi chyba tak należałoby teraz powiedzieć, wszystkich nas nie tylko w Polsce jakoś zadziwiły. I jest pytanie, jak długo to potrwa, ale myślę, że z roli widzów, z telewizora, jak chcemy wejść w tą interaktywną grę, to chyba do tego to się sprowadza i do tego trzeba stworzyć różne warunki. Teraz powiem trochę o Heniu. Tu już padło, że był dla mnie mistrzem, szefem i przyjacielem i w przyjaźni był bardzo szczodry i nie pouczał, nie prawił. Działał i można go było obserwować i podpatrywać. Zarówno mnie, jak i wielu innym osobom pozostało właściwie nieporadne naśladownictwo. Zresztą myślę, że na koniec każdy z nas okazuje się sumą ludzi, których spotkał na drogach, na skrzyżowaniach, na różnych miejscach. Ja po prostu miałem olbrzymie szczęście, że akurat trafiłem na Henryka. I pytanie, skąd się brał jego magnetyzm, tak bym powiedział, dlaczego chciał się z nim pójść? No i tu jest laudacja. Znaczy był, ale myślę, że tak podobnie czujemy. Był nieprawdopodobnie wrażliwy, łatwopalny, emocjonalny, ale jednocześnie był bardzo twardy. I wcale nie był kruchy i na pewno nie był słaby. Był silny i uparty i pracowity. Zresztą w tym portrecie, który jest za mną, najbardziej przyciągała mu wzrok ta ręka. Kto kiedyś ściskał rękę Henryka, to wie, co to była za graba. Co to była za graba i jak ciężko trzeba pracować, żeby mieć taką rękę. I Henryk miał taką rękę i to było jakoś tak dla mnie w każdym razie dojmujące. Był genetycznie uodporniony na cynizm, główną chorobę naszych czasów. Wiedział, że istnieją rzeczy większe niż my sami, że oprócz osobistego dobrostanu, i chyba nie znał tego pojęcia, jest także dobro, że istnieje piękno, które nie jest fabrykowane, ale organiczne i niejako pierwotne. Nadałby się na patrona wielu działań ekologicznych, kochał naturę i był z nią zawsze blisko związany od dziecka. Był patriotą, chorym na Polskę, ale pełen ciekawości świata i gościnności dla innych. Był szefem parlamentarnego zespołu polsko-ukraińskiego, czy jakoś tak to się nazywało, ale chodziło o to, że to parlamentarzyści razem. Upominał się o prawa wielu osób w częściach świata, bo Polska, w szczególności on, miała kiedyś kapitał moralny do tego, żeby być wysłuchanym. Znów niewiele osób może się pochwalić tym, że jest osobistym przyjacielem Dalai Lamy. On nawet napisał list na pogrzeb Henryka, więc też to dla nas jest, myślę, jakoś coś mówi o Henryku. Ja łaziłem za Henrykiem, czy Henkiem To był taki czas, gdzie w polityce różni ludzie w moim wieku, to było dawno temu, przez 35 lat temu, było dużo ofert. Było dużo ofert. I ktoś mi mówił, nie chodź za tym Henrykiem, bo on nie odróżnia rzeczy ważnych od pilnych i że w ogóle to chyba jest nie tędy droga. A jednak wydawało mi się, i się mówiło wtedy, że drogowskaz nie musi iść w kierunku, który wskazuje. No wiecie, wszystkie te figury. A jednak wydawało mi się, że właśnie to, co mnie pociągało w Henryku, że on szedł w tym kierunku, o którym mówił, i to chyba było dla nas bardzo ważne. Był właściwie produktem modelowego awansu powojennego i chłopak ze wsi trafia do Warszawy i zamiast do zgodnej wdzięczności dla systemu zaczyna widzieć jego także okrutną i przemocową naturę i chce z nią walczyć. Próbuję sobie wyobrazić te pierwsze podróże do Radomia, to wskakiwanie do pociągu, czy jeżdżenie maluchem i tak dalej. Na odsłonięcie muralu nawet Janek Kelus nawet powiedział coś do Henryka i odegraliśmy balladę o szosie E7. To znowu to takie, dla młodszych to są nasze idiomy, wy ich nie znacie. Ale spróbujcie znaleźć balladę o szosie E7. To jest naprawdę nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobna piosenka. Ja nie chcę odtwarzać całego tego Korowskiego rozdziału, bo nie mam do tego prawa, on nie był mój. Gdybym urodził się wcześniej, pewnie, i to mam tu napisane, skuliłbym się jak inni i do żadnego pociągu nie wsiadłbym. Udawałbym też, że Ursus jest bardzo daleko od Warszawy, chociaż jest tam, gdzie jest. I to, że są ludzie, którzy znają te wybory tutaj na sali z pierwszej ręki, odważnie je przyjęli, jest dla mnie, no trochę mnie tak tremuje, ale to jest ważne, że takie osoby się znalazły i że Henryk zawsze był w tej grupie. Henryk był niezwykle integralny, wzbudzał szacunek nawet wśród przeciwników, bo to takie mam wrażenie. Był dojmująco, wręcz skrępująco skromny dla większości z nas, pewnie nie wyłączając mnie, chorych na ego, to było coś niezwykłego. Zadziwiającego, że tak można. I to, co ważne, to nie był brak ambicji, to była prawdziwa wolność. Jej się tak strasznie, wszyscy chyba jej zazdroszczą, tej lekkości w tym wszystkim. Henryk był, i to jest moim zdaniem taki koncept, już jest niedaleko, że on, jak dużo myślę o tym, że on był człowiekiem cnotliwym. Czasem można powiedzieć, ciekawe, bo w polityce też można powiedzieć, ktoś jest niecnotą lub gamoniem. Rzecki chyba o politykach w lalce mówił gamonie. I to jest ciekawe, ale że w ogóle kategoria cnoty jest bardzo ważna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my się bardzo łatwo różnimy o wartości. Możemy mieć przeciwstawne, ortogonalne, takie, siakie, owakie. I bardzo nie doceniamy konceptu cnoty. A koncept tej cnoty, ja tylko wymienię tych kilka rzeczy, które po pierwsze nie da się ich przeczytać w książkach, tylko trzeba je ćwiczyć. One są gimnastyczne. Trzeba dawać ich świadectwo. I to są takie drobiazgi jak, i to można sobie na lodówce powiesić, pracowitość, prawdomówność, uczciwość, roztropność, ofiarność, umiar w roszczeniach i sprawiedliwość. I że one wymagają ćwiczenia i Henryk je ćwiczył i praktykował. I to chyba najwięcej dawało takiego napędu. Omijam teraz, uwaga, jeszcze o katolicyzmie krótko, bo dla mnie to było ważne. Patrzę na pana, nie, ale dla mnie to było ważne, że Henryk, ale w ogóle to środowisko KIK-u, najbardziej poruszające zdjęcie dla mnie Henryka to jest z księdzem Zieją tak naprawdę. To jest nieprawdopodobne spotkanie dwóch naprawdę monumentalnych postaci, jednocześnie niezwykle, niezwykle skromnym. I on dobrze rozumiał, że w duchowym porządku miłosierdzie jest ważniejsze niż sprawiedliwość, i że wiara bez uczynków jest martwa. To znowu dużo osób mogłoby sobie powiesić na lodówce, że istnieje, dawał dowód na to, że w ogóle możliwy jest katolicyzm otwarty i powszechny. I że on, że takie coś jest w ogóle. On nie szukał Filistynów i nie chciał ich zepchnąć do morza. On raczej wyciągał tą wielką łapę do znaku pokoju. To było nieprawdopodobne w nim. No i teraz poszukam, i że dłubał jeszcze w fizyce, bo też miałem zawsze takie z nim rozmowy. I że on jednocześnie był zakorzeniony, ale tak prawie fizycznie powiedziałbym. W jego opowieściach wiele razy pojawia się to stąpanie boso po biłgorajskiej ziemi, tak bym powiedział. I że on w sobie miał coś jednocześnie, że stąpał po ziemi i głowę miał wysoko w chmurach. Ale to były nie tylko miłe chmurki, ale też czasami straszne chmury. I że ani nie kucał, ani nie otruwał. Że on coś takiego w sobie miał. Po prostu stał tam, gdzie stał. I to wydaje mi się ważne. Dłubał w fizyce i też pamiętam, że kiedyś pożyczyłem od niego, prawie ukradłem, ale mnie przyłapał z Neseberskiej książkę Muniera Personalizm. I była tak zorana, powiedziałbym. Właściwie on ją napisał drugi raz ołówkiem na różnych marginesach. I byłem zdziwiony, że to tak poszło, ale on cały czas szukał. On cały czas filozofował, pisał. I teraz już zbliżamy się do końca. Henryk często, ja go pamiętam, pewnie większość z was, że czasami zamykał oczy, prawda? Część uważała, że to może jest jakaś sztuka, taka napoleońska drzemka, że on tak, wiecie, że tak w ciągu dnia potrafi to zrobić. Ale on w tych swoich obrazach bycia taką osobą mi trochę przypominał mistrza Jodę tak naprawdę w pewnym momencie. Takie jeszcze, że się tego nie widział, ale tak sobie czasem myślę, że tak odczekał i powiedział to, co naprawdę było do powiedzenia. Ja niestety nie odziedziczyłem w żadnej mierze talentu do skrótów od Henryka, ale on był niezwykle do punktu. No i na koniec, to do Ludki, bo tak wygląda, że taki jak my i tak mu się udało, ale on miał jednak pewien, jakby to powiedzieć, miał pewną przewagę, miał taki ukryty napęd, drugi silnik, hybryda. I to oczywiście była Ludka, bo właściwie nie można sobie wyobrazić tego inaczej. I on chłop i katolik, i ona Żydówka z Warszawy. Jak do tego doszło? Tego nie wiem, ale to stworzyło tak potężny napęd, taki anoda katoda, yin yang, wszystko co znaczy źródło potężnej energii, nie do zatrzymania. I pamiętam tę scenę i to jest ten rodzaj końca. I wielu z was, którzy znali ich i wiedzieli, że często Henryk był z Ludką razem i ten moment, kiedy Henryk zaczyna coś mówić i Ludka z taką mieszaniną trochę czułości i trochę irytacji mówi: Heniu, wszystko pokręciłeś. I mi się wydaje, Heniu, pokręciłeś wszystko i bardzo dużo wyprostowałeś i bardzo ci za to dziękujemy.
Bardzo dziękuję za te słowa. To jeszcze mam dla państwa jedną propozycję. Zobaczmy spot Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca. Myślę, że warto na sam koniec tej naszej oficjalnej części spotkania. Bardzo proszę.
Henio był zawsze bardzo wrażliwy na krzywdę, jeśli się działa jakiemuś człowiekowi. Dlatego w 76 roku natychmiast włączył się w akcję pomocy represjonowanym robotnikom Radomia i Ursusa. Potem współtworzył Komitet Obrony Robotników, a potem Solidarność.
Henryk, jak mało kto rozumiał, jak ważne są prawa człowieka, jak ważna jest godność człowieka, więcej niż rozumiał, dawał temu świadectwo i gotów był w ich obronie zapłacić wysoką cenę.
Henryk był na wskroś uczciwy, a przez to był autentycznym człowiekiem dialogu, przekonanym, że znalezienie kompromisu jest możliwe w prawie każdej sytuacji konfliktu. Niestrudzenie działał na rzecz zbliżenia Polski i Ukrainy, i był bardzo zaangażowany we wsparcie białoruskich demokratów.
Henio Wujec był na pewno dla nas przykładem wrażliwości na drugiego człowieka, umiejętności współodczuwania, bo przecież każdy z nas ma jakieś swoje problemy. I Henio robił wszystko, żeby pomóc, żeby zrobić coś, co zmieni rzeczywistość na jeszcze lepszą niż jest.
Uważałem go za przyjaciela. Jako parlamentarzysta zawsze niezłomnie wspierał Tybetańczyków w ich walce o wolność i godność. Sensem swego życia uczynił służenie dobru zwykłych ludzi w Polsce i gdzie indziej.
Dziadek Henio mówił, że wobec zła nigdy nie można pozostawać obojętnym i nawet jeżeli czujemy się bezradni czy bezsilni, to trzeba coś robić.
Jeżeli podejmujesz jakieś działanie, dobre, z tym, że coś chcesz dobrego zrobić, na początek musi być to bardzo ważne, a potem, niezależnie od tego, jak ci to wychodzi, jesteś wytrwały, to osiągniesz więcej, niż sobie marzyłeś.
Szanowni Państwo, to już koniec oficjalnej części uroczystości, ale my zapraszamy, żeby jeszcze tu z nami być w imieniu organizatorów, w imieniu Marszałka Sejmu, w imieniu Kancelarii. Dziękuję za Państwa przybycie. Zapraszam teraz, żeby zobaczyć wystawę, żeby trochę poobcować z obrazem Andrzeja Okińczyca, z muralem, który tam się znajduje, pana Dariusza Paczkowskiego, żeby ze sobą porozmawiać, ewentualnie skorzystać też z tego mikrofonu, bo on też tutaj będzie cały czas, i książkę zabrać. Tą książkę, o której też wspominał już Jakub Wygnański, nadać życiu sens. No i też jest okazja do tego, żeby wspólnie wypić kawę. Bardzo dziękuję.